Witajcie w naszej kolejnej analizie przygotowanej przez e-commercenews.pl, serwis wydawany przez setup.pl we współpracy z naszymi partnerami. Jesteśmy w Sukces na Marketplace, gdzie przyglądamy się najważniejszym trendom i danym ze świata e-handlu. Dzisiaj bierzemy na warsztat temat, który może nie jest tak często na pierwszych stronach gazet jak zakupy konsumenckie, ale jego skala, jego wpływ na gospodarkę są naprawdę, kolosalne. Mówimy o e-commerce B2B.
Czyli o handlu między firmami w internecie.
Dokładnie. Mamy przed sobą wnioski z dwóch, powiedziałbym, świeżutkich i bardzo ciekawych raportów. Polski B2B Customer Journey 2025 od Izby Gospodarki Elektronicznej.
I niemieckie badanie znaczenie e-commerce dla niemieckiej gospodarki 2025, przygotowane przez Stowarzyszenie BVH i Oxford Economics. Pokażne źródła.
Zgadza się. Zatem czas się w to zagłębić, zobaczymy, jak firmy kupują online, porównamy trochę te rynki, polski i niemiecki, i spróbujemy zrozumieć, co to wszystko oznacza dla przedsiębiorców.
Dokładnie tak. Przyjrzymy się skali tego zjawiska, porównamy zachowania firm tu i tam, wskażemy na kluczowe wyzwania, i spojrzymy też trochę w przyszłość tego handlu B2B online.
No dobrze, to zacznijmy może od liczb, bo te potrafią, otworzyć oczy. Jak duży jest właściwie ten rynek B2B e-commerce? Niemiecki raport dostarcza tu naprawdę mocnych danych.
Zdecydowanie. W Niemczech cały sektor e-commerce, czyli B2B i B2C razem, w 2024 roku wygenerował, uwaga, 308 miliardów euro wkładu do PKB.
308 miliardów.
Tak. I wspierał blisko 3 miliony miejsc pracy. Ale co jest kluczowe w kontekście naszej rozmowy, to właśnie handel między firmami B2B jest tam absolutnym gigantem.
Gigantem? To znaczy, jak bardzo dominuje?
Niemiecki raport pokazuje, że B2B odpowiadało za 225 miliardów euro wartości dodanej brutto. To jest taki wskaźnik, który pokazuje realny wkład w gospodarkę, prawda?
Mhm.
Co stanowiło aż 73% całego wkładu e-commerce. Ten segment wspierał też 2,1 miliona miejsc pracy.
Czyli ponad dwa razy więcej niż B2C?
Ponad dwukrotnie więcej. I co więcej, od 2019 roku ten segment B2B rośnie tam bardzo dynamicznie. Średniorocznie o 13% pod względem wkładu do PKB.
13% rocznie?
I 6% jeśli chodzi o zatrudnienie. To tempo wzrostu jest wyraźnie wyższe niż całej niemieckiej gospodarki.
73% to robi wrażenia. Czyli myślimy o zakupach online głównie przez pryzmat własnych doświadczeń, a tu się okazuje, że ten biznesowy kawałek tortu jest znacznie większy.
Znacznie.
A jak to wygląda w Polsce? Czy u nas B2B też jest takim mocarzem?
Polski raport, ten od Izby, skupia się bardziej na zachowaniach firm i prognozach. Ale szacuje się, że polski rynek e-commerce B2B będzie rósł w tempie 8-10% rocznie.
8-10%. To też jest dynamiczny wzrost, trzeba przyznać.
Solidny? Dynamiczny wzrost, chociaż trzeba powiedzieć, że startujemy z trochę innego pułapu niż Niemcy.
Co to znaczy inny pułap? Mamy jakieś porównanie?
Tak, raport Izby przytacza dane Eurostatu. W 2023 roku udział firm w Polsce, które prowadziły sprzedaż B2B przez e-commerce, wynosił 20%.
20%.
Tymczasem średnia unijna to 24%, więc jesteśmy troszkę poniżej średniej.
Aha.
A do liderów jak Szwajcaria, gdzie ten wskaźnik sięga aż 88%, to dystans jest spory. Ale to też pokazuje ogromny potencjał wzrostu, prawda?
Jasne. Jest gdzie gonić.
Dokładnie. A globalnie ten rynek B2B e-commerce też rośnie w siłę. Prognozowany średnioroczny wzrost, ten wskaźnik CAGR w latach 2024-2030 ma wynieść aż 18-19%.
Wow, 18-19% globalnie, czyli mamy dynamiczny wzrost w Polsce, ale wciąż dużą przestrzeń do rozwoju w porównaniu do chociażby średniej unijnej, nie mówiąc o liderach.
Właśnie. I to, co tu jest fascynujące, to fakt, że B2B e-commerce jawi się jako potężny motor gospodarczy. Szczególnie to widać w Niemczech, ale z ogromnym potencjałem także u nas. Jest to często, trochę niedoceniany segment. Jego rzeczywista skala przyćmiała rynek B2B, o którym mówi się znacznie, znacznie częściej.
Te liczby pokazują potęgę. To jasne. ale coś, co jest chyba jeszcze bardziej interesujące, to jak te firmy faktycznie kupują w sieci? Czy proces zakupowy firmy przypomina nasze konsumenckie nawyki? Jak to wygląda?
A tu polski raport dostarcza naprawdę niezwykle ciekawych obserwacji. Okazuje się, że aż 81% mikro, małych i średnich firm w Polsce robi zakupy firmowe przez internet.
Aż 81% to naprawdę powszechne zjawisko.
Bardzo powszechne. A dla co czwartej firmy, dokładnie 24%, internet jest już podstawowym kanałem zaopatrzenia.
Co czwarta firma kupuje głównie online.
Tak. Co więcej, 56% firm kupuje mobilnie, używając smartfonów czy tabletów.
Ponad połowa.
A wśród tych firm, które same aktywnie sprzedają cyfrowo, ten odsetek sięga aż 93%.
Prawie wszyscy. To pokazuje, jak własna cyfrowa dojrzałość przekłada się na nawyki zakupowe, prawda?
Dokładnie. Im bardziej firma jest e-commerce'owa w sprzedaży, tym chętniej sama kupuje online i to właśnie mobilnie. To dość logiczne.
No tak. A czego firmy szukają w sieci? Jakie produkty kupują najczęściej?
Firmy w Polsce korzystają średnio z 4 różnych miejsc zakupowych online. To też ciekawe.
4 różne miejsca?
Tak. A najczęściej kupowany jest sprzęt biurowy i materiały eksploatacyjne. Aż 98% firm deklaruje takie zakupy. Bardzo popularne są też klasyczne materiały biurowe typu papier, długopisy, 93%. Albo produkty marketingowe jak gadżety czy materiały promocyjne, 85%.
Czyli podstawowe zaopatrzenie biura plus marketing.
Tak, ale co jest chyba najciekawsze, to główne atuty e-zakupów cenione przez firmę okazuje się, że są bardzo podobne do tych, które cenimy my jako konsumenci.
To znaczy? Wygoda, szybkość, cena?
Dokładnie. Firmy wskazują na łatwy dostęp do informacji o produktach, to wymienia 37%, możliwość zakupu produktów specjalistycznych, które są trudno dostępne lokalnie, też 37%, no i po prostu niższe ceny, 36%. Widać tu wyraźnie, że oczekiwania kupców biznesowych, no, bardzo zbliżają się do oczekiwań konsumentów.
I tu dochodzimy do kolejnej, no, imponującej liczby z polskiego raportu. Aż 94% klientów biznesowych deklaruje, że wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji, AI, w procesie zakupowym. Przyznam, że ta liczba mnie mocno zaskoczyła. 94%.
Tak, 94%. To naprawdę dużo.
Do czego konkretnie używają AI? Jak to działa w praktyce?
Głównie do zadań takich jak, no, planowanie zakupów, analiza dostępności produktów u różnych dostawców, porównywania ofert czy wskazywanie kluczowych cech produktów. Wygląda na to, że AI na dobre zadomowiło się w firmowych działach zakupów. Pomaga w analizie, w optymalizacji.
To pokazuje, jak technologia zmienia nawet tak, wydawałoby się, tradycyjne obszary jak zaopatrzenie firm. A skoro mowa o technologii, jaką rolę odgrywają platformy typu marketplace w zakupach B2B? Czy firmy wolą kupować bezpośrednio od producentów? Czy właśnie na takich platformach?
Platformy marketplace B2B odgrywają kluczową rolę. I to zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Polski raport wskazuje na popularność takich graczy jak Makro Online, Allegro Business i Morele Business. To jest takie top 3 najczęściej wymienianych platform w Polsce.
Okej. Okay.
Natomiast w Niemczech raport Bewich podkreśla znaczenie marketplace'ów takich jak Amazon Marketplace, WFL, to jest dawne Verlifertwas, czyli kto co dostarcza.
A, kojarzę.
Mhm. Czy Unite, zwłaszcza dla sektora MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorstw.
Czyli znowu, te MŚP, małe i średnie firmy, one szczególnie chętnie korzystają z marketplace'ów. Dlaczego?
Tak, dane z Niemiec to potwierdzają. Z marketplace'ów korzysta od 47% do 66% firm z sektora MŚP. Podczas gdy wśród dużych firm ten odsetek wynosi tylko 40%.
To spora różnica.
Tak, a wynika to z konkretnych korzyści, jakie dają im platformy.
No właśnie, jakie to korzyści?
Niemiecki raport wymienia kilka kluczowych. Po pierwsze, dostęp do bardzo szerokiej bazy potencjalnych klientów. Po drugie, oszczędność zasobów, bo firma nie musi inwestować w budowę i utrzymanie własnego, często skomplikowanego sklepu internetowego.
Rozumiem.
Po trzecie, często gotowa infrastruktura logistyczna oferowana przez platformę. No i po czwarte, łatwiejszy dostęp do rynków międzynarodowych. Raport podaje nawet przykład niemieckiej firmy Heim&Büro. To małe przedsiębiorstwo, które odniosło sukces sprzedając swoje produkty wyłącznie za pośrednictwem marketplace'u. To pokazuje siłę tego modelu, zwłaszcza dla mniejszych graczy.
Łapię. Czyli dla mniejszych firm marketplace to często najprostsza, najbardziej efektywna droga do wejścia w e-commerce B2B i dotarcia do nowych klientów, nawet za granicą.
Właśnie. I jeśli połączymy te wszystkie wątki, te podobne do konsumenckich oczekiwań firm, popularność zakupów mobilnych, wykorzystanie AI, rosnącą rolę marketplace'ów, to widzimy wyraźny trend. Często nazywa się go konsumeryzacją B2B.
Konsumeryzacja B2B.
Tak. Ludzie odpowiedzialni za zakupy w firmach oczekują podobnych doświadczeń, jakich sami doświadczają jako klienci indywidualni. Chcą wygody, intuicyjności, personalizacji oferty, możliwości szybkiego zakupu przez telefon. Platformy marketplace świetnie się w to wpisują, demokratyzując dostęp do rynku, zwłaszcza dla MŚP. A technologia jak AI tylko ten proces przyspiesza i jakby wzmacnia.
Brzmi to bardzo obiecująco. Łatwiej, szybciej, wygodniej, bardziej spersonalizowanie. Ale czy handel B2B online to rzeczywiście tylko pasmo sukcesów? Czy firmy nie napotykają na żadne problemy? Jakie są główne bariery, wyzwania i co nas czeka w przyszłości?
Oczywiście, że są wyzwania. I to niemałe. Polski raport e-Izby pokazuje, że aż 91% firm korzystających z e-commerce B2B przyznaje, że napotyka na problemy. To jest bardzo wysoki odsetek.
91%. To praktycznie wszyscy. Co jest największym problemem? Co im najbardziej doskwiera?
Najczęściej wskazywane są kwestie związane z logistyką, konkretnie opóźnienia w dostawach. Na to uskarża się 40% firm.
Logistyka.
Tak. W biznesie terminowość dostaw jest absolutnie kluczowa. Często nawet bardziej niż w B2C, bo od tego zależy ciągłość produkcji czy świadczenia usług przez tą firmę.
Jasne.
Istotnym problemem jest też brak specjalistycznego asortymentu na platformach. Na to wskazuje 35% firm, czyli nie zawsze znajdują dokładnie to, czego potrzebują. No i kwestie związane z płatnościami.
Płatności. Co konkretnie?
Dwie rzeczy. Po pierwsze, 32% firm narzeka na ograniczone opcje płatności, na przykład brak odroczonych terminów, które w B2B są standardem, a po drugie, 28% wskazuje na problemy z przewalutowaniem przy zakupach zagranicznych.
Czyli logistyka, specyfika produktów i płatności. To pokazuje, że oczekiwania biznesu są jednak w pewnych obszarach wyższe i bardziej specyficzne niż konsumentów. Mimo tej całej konsumeryzacji.
Zdecydowanie. Klienci biznesowi oczekują przede wszystkim gwarancji bezpieczeństwa transportu, bardzo dokładnych opisów technicznych i specyfikacji produktów oraz wiarygodnych informacji o dostępności towaru i stanach magazynowych. Najlepiej w czasie rzeczywistym. Jak już mówiłam, od dostępności komponentów czy materiałów często zależy ciągłość ich własnej działalności, więc tutaj poprzeczka jest zawieszona naprawdę wysoko.
Rozumiem. Ale mimo tych wyzwań, firmy wydają się jednak patrzeć optymistycznie w przyszłość. Polski raport mówi, że 53% mikro, małych i średnich firm planuje zwiększyć swoje wydatki na zakupy online w najbliższym roku. Ponad połowa. To chyba dobry prognostyk, prawda?
Tak, to pokazuje, że kierunek jest jasno określony.
Jakie trendy będą kształtować ten rynek w najbliższych latach? Co mówią raporty?
Oba raporty, polski i niemiecki, są zgodne co do jednego. Kluczową rolę odegra technologia i tu znowu wracamy do sztucznej inteligencji.
AI znowu.
Tak, AI będzie coraz szerzej stosowana, nie tylko do analizy danych, ale też jako swoisty asystent zakupowy. W Polsce 18% firm wskazuje na rosnące znaczenie AI jako wyraźny trend w zakupach B2B. Z kolei niemiecki raport prognozuje dalszy, stabilny wzrost rynku B2B e-commerce o około 7% rocznie do 2029 roku i mówi wprost, że będzie on napędzany właśnie przez adaptację AI.
W jakich obszarach konkretnie?
Chatboty. Tak, mowa tu o chatbotach usprawniających obsługę klienta, o narzędziach do personalizacji ofert w czasie rzeczywistym, czy o systemach, które optymalizują zarządzanie zapasami. To wszystko dzięki AI.
A oprócz AI, na co jeszcze zwracają uwagę raporty? Polski raport wskazuje na Powiedziałbym, ciekawe zjawiska. Po pierwsze, rosnąca rola opinii i rekomendacji innych firm. Na to wskazuje 30% badanych.
Czyli społeczny dowód słuszności w B2B.
Dokładnie. A po drugie, coś, co można nazwać lokalnym patriotyzmem gospodarczym. 15% firm podkreśla rosnące znaczenie kupowania od lokalnych dostawców.
To ciekawe, bo pokazuje, że mimo globalizacji i cyfryzacji, czynniki takie jak zaufanie oparte na opinii innych czy wspieranie lokalnej gospodarki wciąż mają znaczenie, nawet w tym zdigitalizowanym świecie.
Zgadza się.
Z kolei w Niemczech raport mówi o potencjalu nowych modeli biznesowych, jak na przykład C2M.
Zotirm C2M? Co to znaczy?
Consumer to manufacturer, czyli konsument do producenta. W tym modelu klienci końcowi poprzez platformy cyfrowe dostarczają producentom informacji zwrotnej niemal w czasie rzeczywistym. To pozwala na szybsze dopasowanie produktów do potrzeb rynku, a nawet na współtworzenie produktów przez klientów.
Czyli klienci stają się niejako partnerami w procesie tworzenia produktu? To rzeczywiście może zmienić zasady gry.
Może, dokładnie. Nie można też zapominać o rosnącej globalnej konkurencji. Na to szczególnie zwraca uwagę raport niemiecki. Dynamiczne gracze z Azji, tacy jak Temu czy Shein.
Których znamy głównie z B2C.
Tak, ale oni coraz śmielej wchodzą też w obszary zaopatrzenia biznesu. I oni wymuszają na europejskich firmach jeszcze szybszą adaptację technologii, jeszcze lepsze wykorzystanie zaawansowanej analizy danych, po prostu by utrzymać konkurencyjność.
Presja rośnie.
Presja rośnie. I rośnie też znaczenie zrównoważonego rozwoju i modeli gospodarki cyrkularnej. Przykładem jest tu re-commerce.
Re-commerce, czyli?
Czyli handel produktami używanymi lub odnowionymi. Niemiecki raport podaje case study firmy Rebuy, która specjalizuje się w odnawianiu i sprzedaży elektroniki. To jest trend, który zyskuje na znaczeniu również w B2B. Firmy też chcą być bardziej eko.
Czyli przyszłość to nie tylko technologia i AI, ale też globalna rywalizacja i coraz większy nacisk na ekologię i odpowiedzialność społeczną biznesu.
Dokładnie tak. I to rodzi ważne pytanie o gotowość firm do adaptacji. We wszystkich tych obszarach jednocześnie. Kluczowe wyzwania pozostają tam, gdzie były. Logistyka, płatności, dostęp do specjalistycznego asortymentu. Ale przyszłość kształtować będzie dalsza cyfryzacja, personalizacja napędzana przez AI, nowe modele biznesowe jak C2M czy re-commerce, no i właśnie ta rosnąca globalna konkurencja oraz presja na zrównoważony rozwój.
Czyli firmy B2B muszą być naprawdę elastyczne.
Muszą być elastyczne, gotowe do inwestycji w technologię i analizę danych, a także coraz mocniej uwzględniać aspekty społeczne i środowiskowe. Bo tego coraz częściej oczekują nie tylko konsumenci, ale też ich partnerzy biznesowi. To staje się standardem.
Spróbujmy to wszystko zebrać do kupy. Podsumować. Co jest takim najważniejszym wnioskiem z naszej dzisiejszej analizy tych dwóch raportów, polskiego i niemieckiego?
Myślę, że kluczowe jest uświadomienie sobie po pierwsze skali i dynamiki rynku B2B e-commerce. To jest olbrzymi segment w wielu krajach, jak Niemcy, znacznie większy niż B2C. I rośnie bardzo szybko, także w Polsce.
Okej, skala i dynamika. Co jeszcze?
Po drugie, ta wyraźna konsumeryzacja rynku. Firmy, a właściwie ludzie w nich pracujący, oczekują w procesie zakupowym wygody, szybkości, personalizacji. Podobnie jak w życiu prywatnym. Chcą mieć taki samo customer experience.
A technologia jest kluczem do spełnienia tych oczekiwań, do dostarczenia tego doświadczenia.
Zdecydowanie. Technologia, a zwłaszcza platformy marketplace'y i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, rewolucjonizują ten segment. Otwierają nowe możliwości dotarcia do klientów, optymalizacji procesów. Ale jednocześnie, jak mówiliśmy, stawiają nowe wyzwania związane z logistyką, płatnościami czy dostępnością specjalistycznego asortymentu.
Czyli nie ma róży bez kolców.
Dokładnie. Przyszłość B2B e-commerce zależy od zdolności firm do adaptacji, od mądrych inwestycji w technologię i analizę danych, a przede wszystkim od umiejętności budowania doskonałych, spersonalizowanych doświadczeń dla klienta biznesowego. Dlatego właśnie dane z takich raportów jak te, o których dzisiaj rozmawialiśmy, są po prostu bezcenne dla każdej firmy, która chce skutecznie konkurować i rozwijać się w tym dynamicznym środowisku.
Jeśli te dane i wnioski Państwa zainteresowały, to oczywiście zapraszamy na naszą stronę e-commercenews.pl. Znajdziecie tam jeszcze więcej wiadomości, szczegółowych artykułów i praktycznych poradników ze świata e-commerce. Postaramy się również zamieścić tam linki do pełnych wersji omawianych dziś raportów Izby Gospodarki Elektronicznej oraz niemieckiego stowarzyszenia BVH i Oxford Economics. A już teraz chcielibyśmy zaprosić na wyjątkowe wydarzenie dla całej branży e-commerce, konferencję Beomni 2026. Odbędzie się ona 5 marca 2025 roku. To będzie doskonała okazja, by pogłębić wiedzę właśnie na temat trendów kształtujących handel B2B i B2C, a także, co równie ważne, nawiązać cenne kontakty biznesowe. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www.beomni.pl. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tej analizy fenomenu B2B e-commerce. To był naprawdę ciekawy temat.
Zdecydowanie. I może na koniec jeszcze jedna myśl, tak do zastanowienia. Czy to tradycyjne podejście do handlu B2B, często oparte na wieloletnich, osobistych relacjach, ma w ogóle szansę przetrwać w erze zautomatyzowanych platform zakupowych i wszechobecnej sztucznej inteligencji? A może czeka nas przyszłość, w której handel między firmami będzie całkowicie zdigitalizowany, ale paradoksalnie właśnie dzięki tej technologii jeszcze bardziej zindywidualizowany i spersonalizowany niż kiedykolwiek wcześniej? Daje do myślenia, prawda?